Dlaczego Bóg Ojciec potrzebował ofiary Syna? Niekiedy przedstawia się ofiarę Jezusa na krzyżu w taki sposób, jak gdyby chodziło w nim o udobruchanie zagniewanego Ojca przez krew Jego Syna. Winą za złą koncepcję ofiary obarcza się czasem Anselma z Canterbury, który starał się wywieść kształt misji Jezusa z koniecznych racji. Wskazywał on na to, że człowiek grzesząc obraża Boga. Nie chodzi tu oczywiście o bycie obrażonym w sensie uczuciowego zagniewania, które domaga się szczególnych przeprosin, ale o naruszenie obiektywnego porządku ustanowionego przez Stwórcę. Tak rozumiana obraza jest nieskończona, gdyż dotyczy nieskończonego Boga. Człowiek jako istota skończona nie może sam z siebie zadość uczynić tej obrazie, czyli przywrócić naruszony porządek. Innymi słowy, osoba ludzka może odrzucić swego Stwórcę i Pana, ale nie jest w stanie odkupić siebie samej, czyli przywrócić ożywczej relacji z Bogiem. Z tej bezsilności może wybawić ludzi tylko ten, kto jest nieskończony, a jednocześnie jest człowiekiem. Kimś takim okazał się Jezus Chrystus, Bóg, który stał się człowiekiem. Umiera na krzyżu, biorąc na siebie ostateczne konsekwencje grzechu. Oddaje Ojcu chwałę i w ten sposób czyni zadość nieskończonej obrazie oraz przywraca naruszony porządek, czyli relację człowieka do swego Stwórcy. Anzelmiańską teorię zadośćuczynienia podejmowano na różne sposoby na zachodzie chrześcijaństwa. Niestety nie brakowało ujęć skrajnych i zwulgaryzowanych, prowadzących do budzącego grozę obrazu Boga. Teologia mściwej, domagającej się krwawych ofiar Bożej Sprawiedliwości, rozwijała się przede wszystkim od XVI wieku. Kaznodzieje prześcigali się w szokowaniu słuchaczy. Jeden z nich podczas słynnych konferencji wielkopostnych głoszonych w Paryżu w katedrze Notre Dame wołał: Bóg widzi w nim, Jezusie, żywy grzech. Jego święte ciało staje się w zamian za nas przedmiotem przeklętym. Wobec niego sprawiedliwość Boża zapomina o wulgarnym stadzie ludzi i widzi tylko to dziwne i monstrualne zjawisko, na którym sobie czyni zadość. Oszczędź go, Panie, to przecież Twój Syn. Nie, nie, to jest grzech. Trzeba by był ukarany. Powyższa teologia odkupienia oparta na swoistej koncepcji sprawiedliwości Bożej, która musi poprzedzać Jego miłosierdzie, jest w gruncie rzeczy obca chrześcijańskiemu rozumieniu ofiary. Nie o to też chodziło świętemu Anselmowi. To prawda, że jego teoria zadośćuczynienia jest zbyt prawnicza i jednostronna, ale z drugiej strony w pewnym stopniu tłumaczy, dlaczego dzieło odkupienia człowieka nie było zwyczajną amnestią zarządzoną przez Boga skinięciem ręki, lecz dokonało się na krzyżu. Anselmowi zależało na podkreśleniu znaczenia ludzkiej wolności w spotkaniu z Bogiem. To właśnie z racji poszanowania wolności człowieka Bóg nie chce odpuszczać winy jedynie jakimś zewnętrznym wobec ludzi dekretem. Nie chce traktować człowieka tak, jak gdyby ten nie był tak naprawdę odpowiedzialny za swoje czyny. Miłość Boga traktuje poważnie ludzkie wybory oraz wynikające z nich konsekwencje. To, co zostało przez człowieka zniszczone, winno być przez niego naprawione. W Jezusie ludzkość ponosi odpowiedzialność za swój grzech. Celem tego nie jest jednak nakłonienie zagniewanego Boga do pojednania, ale włączenie ludzkiej wolności w Boży dar nowej sprawiedliwości. Człowieczeństwo Chrystusa nie jest biernym narzędziem w rękach Boga, ale aktywnym podmiotem pojednania ludzi z Bogiem. Anselm z Canterbury pokazuje, że, jak to zauważa kardynał Ratzinger, żyjemy nie tylko bezpośrednio dzięki Bogu, lecz także jedni dzięki drugim i ostatecznie dzięki temu jedynemu, który żył dla nas wszystkich. To bycie dla drugich opisywane jest jako dar, oddanie się, miłość, a także ofiara, wyrzeczenie, przyjęcie cierpienia. Na krzyżu miłość człowieka Jezusa do Boga przybiera formę ofiary ekspiacyjnej, złożonej za grzechy ludzi. Syn człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie na okup za wielu. Połączenie dobrowolnej służby i okupu wskazuje na to, że ofiary ekspiacyjnej Jezusa nie należy rozumieć w sensie zapłaty, której domaga się srogi Ojciec, ale w perspektywie tego rodzaju jedności pomiędzy wszystkimi ludźmi, która sprawia, że czyn, ofiara jednego człowieka może mieć znaczenie dla innych. Ponadto to przecież Ojciec jest początkiem całego planu zbawienia. A jeśli konkretna historia jednania Boga z ludźmi nie dokonuje się bez cierpienia, wyrzeczenia i ofiary, to trzeba powiedzieć, że pierwszym, kto w sposób wolny przyjął cierpienie, jest właśnie Bóg Ojciec. Niezrozumienie tego faktu znajdowało się niejednokrotnie u podstaw interpretowania krzyżowej ofiary Jezusa jako woli surowego, a nawet okrutnego Boga sprawiedliwości. Zauważmy, że sam Chrystus zaprasza nas, abyśmy dostrzegli w Jego cierpieniu na krzyżu tajemnicze cierpienie Ojca. Kto mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca. To zapewnienie Jezusa byłoby mylące, gdyby ukrzyżowany nie objawiał nam Boga, który cierpi. Jeśli krzyż jest kulminacją objawienia, to trzeba w nim widzieć najdoskonalszy obraz miłości Ojca. A miłość ta jest miłością cierpiącą. Ojciec nie jest więc srogim i dalekim sędzią, domagającym się należytego zadośćuczynienia, ale jest Ojcem miłującym i współcierpiącym razem z Synem, którego posłał dla naszego zbawienia.